Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym live'ie. I teraz mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, jest to 50. live od momentu wybuchu wojny. A właściwie to tak, bo wczoraj był podwójny, więc 50. Widzimy się po raz 49, ale ponieważ wczoraj był podwójny z dwóch dni, więc uznałem, że to dobra okazja, żeby Wam, drodzy widzowie, bardzo, bardzo podziękować. Jutro rozpoczyna się majówka. Jeżeli nic się nie wydarzy, to rozpoczniemy małą przerwę majówkową na 1, 2 i 3. Oczywiście będę trzymał rękę na pulsie, ale jeżeli coś się ważnego wydarzy, no to będą live również w trakcie przerwy. Ale jak nie, to damy Wam trochę odpocząć od historii realnej, od wielkich wydarzeń, ale tymczasem przechodzimy dzisiaj do naszego w takim razie jubileuszowego 50. live'a. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Trump rozmawiał z Putinem i twierdzi, że już jesteśmy o krok od zawieszenia broni i rozejmu i zakończenia wojny na Ukrainie, słuchajcie, drodzy Państwo. Trump, jak zdradza portal Axios, ma do wyboru kilka opcji związanych z Iranem i jedną z nich jest fala potężnych uderzeń, która ma mieć miejsce już w najbliższych dniach, żeby skruszyć Iran. Mamy ataki nożownika na Żydów w Londynie. Izrael zablokował kolejną flotylę wolności. Trump ogłosił, że zmniejszy i wycofa siły amerykańskie z Niemiec. Nowe wiadomości o zamachu na Trumpa, bardzo sensacyjne. Także dzieje się, drodzy Państwo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. To co? Zaczynajmy już w takim razie naszego live'a. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie widział wczorajszą rozmowę z Jackiem Bartosiakiem, naprawdę znakomitą, w której Jacek Bartosiak analizuje konsekwencje wojny w Iranie dla amerykańskiej globalnej hegemonii, ale również dla pola bitwy XXI wieku, jak będzie wyglądała wojna XXI wieku właśnie, nowoczesna, asymetryczna i czy Polska jest na nią gotowa, no bo Ameryka, jak widać po porażce w Iranie, nie bardzo. No proszę, jest już nas 3000 widzów, bardzo Państwa wszystkich serdecznie witam, jest i z nami pani Wiolka Welmonika, domagacie się kota, ale kot, słuchajcie, nauczony wczorajszym doświadczeniem po prostu zwiał. Jak się pojawi, to zaraz oczywiście dołączy do naszego live'a. Dobra, startujmy, drodzy Państwo, więc 1, 2, 3 planuję zrobić przerwę, oczywiście chyba, że coś się wydarzy, zawsze cały czas będę czujny, a Wy sprawdzajcie media społecznościowe. Jeżeli nic ważnego się takiego super przełomowego nie wydarzy, to widzimy się po majówce, czyli 4. Bardzo Państwu dziękuję za te 50 live'ów, które mamy za sobą, niesamowita przygoda, kompletny spontan, zrobiłem raz i poszło. Często piszecie, że ciężko Wam, jak nie ma live'a akurat, to się odnaleźć o godzinie 12, co robić, skoro nie ma live'a. Dla mnie to też było bardzo miłe, fantastyczna frekwencja, rewelacyjne pytania, cieszę się, że mogłem z Wami dyskutować, ale to oczywiście nie koniec, po majówce wracamy z kolejnymi live'ami. Sypią się oczywiście donaty, zwane cegiełkami, cały czas szukamy dobrego polskiego odpowiednika słowa donate. Bardzo Państwu dziękuję za to wsparcie i zachęcam do wspierania historii realnej, bo działamy dzięki Wam. Kolejne live'y powstają dzięki wsparciu widzów. Historia realna może być niezależna. Ja mogę mówić, co mi się żywnie podoba, nie przejmować się algorytmami i demonetyzacjami, bo mam Was, drodzy patroni. Można nas wspierać na Patronite, na YouTubie i tutaj donate'ami. Dziękuję panu Michaelowi Wittmanowi, Growy Seans, Tomasz Pieńczak, bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze, okej. Drodzy Państwo, kciuki jeszcze króciutko dla przyjaciół kanału i już rozpoczynamy nasz przegląd najważniejszych wydarzeń. Akurat przez te 15 sekund jeszcze trochę ludzi się do nas dobije i zbierze. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, no i oczywiście kciuk dla Lantre, ale największy podwójny kciuk dla widzów historii realnej. Przypominam, że w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was moja nowa książka Polacy. Ona się drukuje, więc dlatego taka na razie tymczasowa okładka. Kolejna odsłona walki historii realnej z blagą i propagandą polityki historycznej. W środku mnóstwo bardzo kontrowersyjnych i ciekawych tematów. Każda książka, którą kupicie w historiirealnej.pl będzie przeze mnie podpisana, także książki są z autografem. Będzie mi bardzo miło, jak przeczytacie i podzielicie się swoją opinią. No, tyle tytułem wstępu. Jedziemy z koksem. Najważniejsza wiadomość ostatnich 24 godzin to jest rozmowa Putina z Trumpem przez telefon. Oni już wcześniej ze sobą wielokrotnie rozmawiali, również osobiście na Alasce niedawno podczas szczytu amerykańsko-rosyjskiego, ale ta rozmowa, przynajmniej wydaje się z tego, co mówi Trump, przyniosła jakieś konkretne efekty. Krótko mówiąc, Trump powiedział, że rozmowa była bardzo, bardzo owocna i bardzo, bardzo ciekawa i najważniejszą rzeczą jest to, że Trump wyraził się, że zachęciłem w geście dobrej woli Putina do ogłoszenia zawieszenia broni. Rozmowa miała wyglądać w ten sposób, to ciekawe. Putin powiedział, że chętnie pomoże rozwiązać problem Iranu, na przykład poprzez wzięcie uranu wzbogaconego do siebie, do Moskwy. Na co Trump powiedział, wiesz co, najlepiej mi pomożesz, jak skończysz wojnę na Ukrainie, no i zaproponował krótkoterminowy rozejm. I wyobraźcie sobie, że rzeczywiście Rosja odpowiedziała pozytywnie na te słowa Trumpa i ogłosiła, że ogłasza rozejm z okazji Dnia Zwycięstwa. Chodzi oczywiście o sowieckie zwycięstwo nad państwami osi, nad III Rzeszą, obchodzone 9 maja. Jak wiecie, 9 maja zawsze jest z wielką pompą urządzana taka parada na Placu Czerwonym, w której bierze udział Putin i ostatni żyjący weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Mnóstwo tam pokazują sprzętu zawsze, ale w tym roku, co ciekawe, sprzętu ciężkiego nie będzie. No bo wszystko jest, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, co trochę mi się nie chce wierzyć, na Ukrainie, na froncie. Myślę, że w rzeczywistości chodzi o to, że boi się Putin, że Ukraińcy, posiadając swoje drony dalekiego zasięgu, mogą po prostu zrobić mu psikusa i wyrżnąć w te wszystkie czołgi, które tam będą jechać na tym Placu Czerwonym, jakimiś dronami albo jakimiś balistykami. I takie same podejrzenie ma, drodzy Państwo, Zełenski, ponieważ Zełenski przed chwilą dosłownie opublikował komunikat, w którym napisał, że przyjmuje oczywiście do wiadomości fakt, że Rosja chce ogłosić ten rozejm, ale uwaga, pisze Zełenski tak. Kontaktujemy się właśnie z ekipą Trumpa, poprosiłem moich współpracowników, żeby wyjaśnili, o co dokładnie chodzi. Czy chodzi o kilka godzin bezpieczeństwa dla parady w Moskwie? Czyli właśnie to jest to podejrzenie, że ogłaszając ten rozejm po prostu jednodniowy de facto, tak, który potrwa kilka godzin, 9 maja, Putin chce uchronić się przed taką katastrofą. Wyobraźcie sobie, w świetle kamer cały świat będzie to oglądał, będą wylatywały na Placu Czerwonym czołgi rosyjskie w powietrze. Dlatego jeszcze, drodzy Państwo, nie grali. Czy też, jak pyta Zełenski, chodzi o coś więcej. I podkreśla, tak zachęca, bo pisze, że tak, my chcemy długoterminowego zawieszenia broni, a w ostatecznej fazie trwałego pokoju. No w związku z tym, słuchajcie, jakieś ruchy tutaj się ciekawe dzieją. Myślę, że obie strony, o czym wam już mówiłem wielokrotnie, od dłuższego czasu powinny siąść do stołu rozmów i zakończyć tę absurdalną wojnę, bo nie są sobie w stanie nawzajem narzucić swojej woli, prawda? Od kilku, nie wiem, no lat już niemalże chyba, od załamania się tej letniej ofensywy ukraińskiej, właściwie stoją w miejscu i tylko się wyrzynają w tych okopach i biją po swojej infrastrukturze krytycznej. Obie strony tracą, warto się wreszcie chyba dogadać, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek wycięży, szczególnie po stronie rosyjskiej, bo to Rosjanie stawiają absurdalne żądania w sprawie oddania im tej części Donbasu, której jeszcze nie udało im się zdobyć i na razie to tak idzie im to jak po grudzie. No dobrze. Co tutaj jeszcze więcej mówił o tym swojej rozmowie z Putinem? Mówił, że przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Według niego sugeruje Trump, że ten rozejm z okazji Dnia Zwycięstwa może zostać przedłużony na dłużej i jak stwierdził, bardzo blisko już jesteśmy do zakończenia wojny na Ukrainie. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Zapytany, która wojna skończy się pierwsza, na Ukrainie czy w Iranie, odpowiedział, bo miał taką małą konferencję w gabinecie owalnym z okazji przyjęcia członków sondy kosmicznej Artemis. No i tam dziennikarze pytali go oczywiście o Ukrainę i Iran. I odpowiedział, że obie wojny mogą skończyć się w podobnym czasie, co ciekawe. I powiedział, że Putin od dłuższego czasu chce zawrzeć deal, ale pewni ludzie mu to utrudniali. Obawiam się, że może chodzić o Zełenskiego. No dobrze, tak dalej. Jesteśmy na dobrej drodze i Putin powiedział mu tak. Cele operacji specjalnej na Ukrainie prędzej czy później zostaną osiągnięte, ale wolimy to osiągnąć na drodze negocjacji, a nie zbrojnej, co pokazuje, jeżeli dobrze interpretuję te słowa Putina w rozmowie z Trumpem, że jednak nie rezygnuje z tej części Donbasu, której nie podbił. Putin wyraził słowa wsparcia dla Trumpa po zamachu na jego życie w hotelu Hilton w Waszyngtonie, co było przedmiotem kilku live'ów w historii realnej. No i ogólnie rzecz biorąc powiedział, że dobrze, że Trump przedłużył rozejm z Iranem i już tutaj skończyły się miłe stwierdzenia, bo powiedział, że podjęcie ataku naziemnego byłoby niedopuszczalne i niebezpieczne. Mowa oczywiście o ataku na Iran. I teraz słuchajcie, Putin coś wie, coś jest na rzeczy, bo portal Axios opublikował dzisiaj właśnie sensacyjny artykuł, że Amerykanie zdali sobie sprawę, że utknęli w martwym punkcie w całej tej absurdalnej wojnie z Iranem. Wystarczy powiedzieć, że ona kosztuje, drodzy Państwo, 25 miliardów już kosztowała w samym paliwie, w samym pociskach wystrzelonych, żołdzie dla żołnierzy, nie mówiąc już o stratach ekonomicznych, które idą pewnie w dziesiątki miliardów dolarów i dla Ameryki, i dla sojuszników, i dla całego świata. I jeden z senatorów powiedział jasno, słuchajcie, 2 miliardy dziennie wydajemy na próbę odblokowania cieśniny Ormus, która nie była zablokowana przed wybuchem tej wojny. W związku z tym rozwiązujemy problemy, które sami stworzyliśmy. Jest to jakiś kompletny absurd. Amerykanie szczycą się tym, że zatrzymali 34 statki podczas swojej blokady, ale uwaga, 52, to jest najnowsza wiadomość, 52 statki z irańską ropą i z innymi produktami z irańskich portów i do irańskich portów przypływającymi przepłynęły. W związku z tym, co to jest za blokada, przez którą przepłynęło 52 jednostki pływające przeciwnika. Dobrze, ale teraz co pisze portal Axios? Portal Axios twierdzi, że żeby wyjść z tego impasu, Trump myśli o dokonaniu bardzo potężnego uderzenia, które by poszło w trzech kierunkach. Po pierwsze, byłaby to krótka, ale bardzo potężna fala ataków lotniczych na cele nuklearne i inne cele na terenie Iranu. No tylko problem polega na tym, o czym wam mówiłem wczoraj na live, że to będzie spotka się z odpowiedzią gigantycznej salwy dronowo-balistycznej w wykonaniu Irańczyków, bo Irańczycy wykorzystali dobrze ten czas zawieszenia broni, te 3 tygodnie, żeby wykopać, odkopać te wszystkie swoje zakopane sztolnie i miejsca, w których składowali rakiety i wyrzutnie. W związku z tym jest to dosyć ryzykowne, ale coraz dalej jest jeszcze gorzej, bo tak, ma być przedłużona blokada według Axios na wiele miesięcy. Tu mam na myśli nie blokadę irańską, cieśniny Ormus, tylko blokadę, czyli blokadę irańskich portów. To zaś, drodzy Państwo, oznaczałoby po prostu katastrofę i ta katastrofa rozgrywa się na naszych oczach i teraz trzymajcie się, ropa w tej chwili, kiedy prowadzę tego live'a, za baryłkę Brentu jest, ropy Brent jest $121.46. Jest to absolutny rekord. Tak drogo jeszcze nie było. Przypomnę, że przed wywołaniem tej wojny ropa Brent kosztowała 70 baksów. Za chwilę będzie 140, czyli 2 razy więcej. To jest po prostu Armagedon. Te wszystkie słupki po prostu idą, pikują w górę jak szalone. Ma to katastrofalny oczywiście wpływ na gospodarkę światową. Trump sobie nic z tego nie robi i właśnie przed chwilą opublikował tweeta, na którym jest taka starodawna mapa ze złotymi literami cieśnina Trumpa zamiast cieśniny Ormus. Czyli nie dość, że tak narozrabiał jak pijany zając, to jeszcze sobie robi z tego żarty. Jest to absolutna oczywiście katastrofa, no i bardzo kosztowna. No a wreszcie trzecie punkt, o którym pisze Axios, który bierze Trump pod uwagę, to jest limitowana inwazja lądowa na wybrzeże cieśniny Ormus, czyli próba odblokowana cieśniny Ormus. Jednocześnie Trump próbuje zmontować koalicję międzynarodową, ale już nie do wybicia, po prostu rozbicia tej militarnej, tej cieśniny, tylko do jakiegoś zbierania danych wywiadowczych, próby nacisków ekonomicznych. No już Trump widzi, że swoich sojuszników w tą całą awanturę nie wciągnie. To powoduje, drodzy Państwo, że Trump coraz bardziej się miota, bo jutro 1 maja, a więc 60 dni od ataku na Iran, a zgodnie z amerykańskimi przepisami operacja specjalna, która nie jest wojną, może być prowadzona, jak wiecie, tylko 60 dni. W związku z tym czas po prostu pędzi jak szalony i tyka cały czas ten zegar Trumpowi. Dobrze. To ty. Aha, konferencja w ogóle w gabinecie owalnym była bardzo śmieszna i Trump na przykład pomylił Ukrainę z Iranem. No, pytają go tam właśnie o to, która wojna się skończy wcześniej, a on mówi tak, no, Ukraina już przegrała wojnę, cała marynarka Ukrainy została zatopiona, 149 statków na dnie. I tam tłumaczy dalej, że tam są kompletnie rozbici, ale tego się nie dowiecie, czytając fake news. No i słuchajcie, stoi mnóstwo osób koło niego, między innymi ci astronauci. Nikt mu nie zwróci uwagi, że się pomylił po prostu Ukrainę z Iranem. Oczywiście to ta śmieszna wpadka, która mogła się zdarzyć każdemu, powiedzmy szczerze, wywołała kolejną falę spekulacji, że Trump już absolutnie goni w piętkę. Co ciekawe, powiedział Trump, że Putin też już w zasadzie powiedział mu, że wcale nie chce nuklearnego Iranu. I teraz jaką sensowną opcję ma właściwie, przepraszam bardzo, ma właściwie na stole Trump? To jest kluczowe pytanie. I wydaje mi się, że niegłupi plan przedstawił Joe Kent. Trochę już dawno o nim nie mówiłem. Pamiętacie Joe Kenta? To jest ten amerykański bohater, który w proteście przeciwko wojnie w Iranie podał się do dymisji, a potem był tak brzydko atakowany przez Trumpa. Dziękuję pani Izabeli za fantastyczne wsparcie historii realnej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj nas wsparli na tym czacie. O, pojawiają się nowe pomysły. Jałmużna. No, bardzo zabawne. Okej, posłuchajcie. Co pisze Joe Kent, który moim zdaniem, gdyby Trump miał trochę rozsądku, to by jego słuchał, a nie tego Matoła, który jest niestety moim imiennikiem. Wiecie, o kogo chodzi. Kontynuowanie blokady, pisze Kent, wywiera na nas znacznie większą presję niż na Iran. Iran udowodnił, że potrafi wytrzymać ból ekonomiczny. Robi to od 79 roku, czyli od jej rewolucji islamskiej. Blokada nie zmusi Iranu do porzucenia wzbogacania uranu, rakiet balistycznych, ani swoich sieci proxy. Chodzi o Hezbollah i Hamas. Zamiast tego blokada szkodzi amerykańskiemu narodowi i tworzy poważną presję wewnętrzną na prezydenta. Ceny benzyny będą nadal rosnąć w miarę zbliżania się do wyborów midterms, czyli tych połówkowych, co zaszkodzi wyborcom z klasy robotniczej, którzy w zdecydowanej większości poparli Trumpa i republikanów. Rozstawienie trzech grup bojowych lotniskowców, przypominam Bush, Ford i Lincoln, plus masywnego nasycenia siłą powietrzną przez CENTCOM w celu egzekwowania blokady jest nie do utrzymania. Daje to ośmielonemu Iranowi, a konkretnie tej islamskiemu korpusowi strażników rewolucji, wiele okazji do uderzenia w siły USA i wciągnięcia Ameryki z powrotem w wojnę na warunkach Iranu. Globalne skutki tylko zwiększają presję na nas, a nie na Iran. No to jest oczywiste przecież. Poza kryzysem naftowo-gazowym blokada wywołuje globalny niedobór nawozów, co spowoduje poważny kryzys bezpieczeństwa żywnościowego, potencjalne klęski głodu we wrażliwych regionach. I konkluzja. Szybka ścieżka jest jasna. Wycofać się, ogłosić zwycięstwo jednostronnie, wykorzystać ulgę w sankcjach jako naszą dźwignię negocjacyjną z Iranem, zresetować rozmowy na naszych warunkach, unikać wojny, zapobiec dalszej eskalacji kryzysu energetycznego w kraju i za granicą. No, proste. Tylko trzeba do tego mieć odwagę spojrzeć po prostu faktom w oczy. No, Amerykanie po prostu dali ciała w tej wojnie i nic tego nie zmieni i teraz trzeba po prostu ratować sytuację. Ja wam jeszcze chciałem zdać krótką relację z przesłuchania przed senatorami, przed jakąś komisją senacką Petera Hexeta, szefa Departamentu Wojny, którego wiecie, że nie lubię bardzo za to jego krwiożercze instynkty. Słuchajcie, jak ten facet miotał się w nieprawdopodobny sposób przed senatorami, cały czas tracił swoje zimną krew, krzyczał, wrzeszczał, unikał odpowiedzi. Najciekawszy był taki fragment, że pyta się, wił się dosłownie, pyta go jeden z senatorów. Słuchajcie, mówiliście, że w czerwcu 2025 roku totalnie zniszczyliście bombardowaniem samolotów B-2. To miało być najwspanialsze bombardowanie, cały nuklearny program Iranu. Potem powiedzieliście nam po pół roku, w lutym 2026, że musicie zaatakować Iran, bo on stanowi niebezpieczeństwo nuklearne. Na co on odpowiada? Potwierdzam, że zniszczyliśmy w czerwcu cały nuklearny potencjał Iranu. To po coście pyta ten senator, atakowali w takim razie w lutym Iran, skoro był zniszczony ten potencjał. I teraz posłuchajcie, co on mówi. Bo oni zachowali ambicje do posiadania Iranu. Przepraszam, broni atomowej. Ambicje do posiadania. Zobaczcie, co to jest, na jak nędznej, marnej podstawie została ta wojna wywołana. To znaczy ona została wywołana na rozkaz Bibiego Netanyahu, tak? No to jest oczywiste, tak? Który zrobił galeretę z mózgu Trumpa, pokazując mu jakieś durne slajdy w Situation Room, które mówiły, że Trump przejdzie do historii, bo w 3 dni pokona Iran, prawda? Ale potem Amerykanie, podobnie jak podczas wojny w Iraku, kiedy rozwalili Saddama Husajna, szukali fałszywego pretekstu, bo chodziło o ropę, wiadomo, między innymi, bo tam jeszcze niestety był ten element mesjanistyczny w republikańskiej administracji, czyli uszczęśliwić świat demokracją. Jak to się skończyło w Iraku, no to wszyscy wiecie, i w Afganistanie. No dobrze, ale wówczas też wymyślili sobie weapons of mass destruction, że posiadał jakąś broń masowego rażenia Saddam Hussein. I potem szukali w tym Iraku, nic oczywiście nie znaleźli, było to kłamstwo. I teraz okazuje się, że kłamstwem wierutnym było to, że Iran stanowił jakiekolwiek zagrożenie atomowe dla świata czy dla kogokolwiek innego. I ale mimo wszystko Hexet, dociskany do muru przez tych kongresmenów, mówi, że to koszmar byłby, gdyby Iran byłby nuklearny. No ale od samej ambicji, no też mam różne ambicje, ale nie oznacza, że muszę je zrealizować, chociaż też to też nie jest wcale takie pewne. Kolejny senator dociskał Hexeta i mówi, słuchaj, czy ty ciebie w ogóle zdajesz sobie sprawę, jakie gigantyczne koszta ponieśli zwykli Amerykanie? A Hexet mówi, koszta, no tak, ale najważniejsze jest to, żeby Iran nie miał broni nuklearnej. Przepraszam bardzo, co to Amerykanów obchodzi? Dlaczego Izrael może mieć, a Iran nie może mieć? Co Bibi Netanyahu, czy ktoś normalny na świecie powie, że Bibi Netanyahu jest rozsądniejszym człowiekiem, mniej krwiożerczym niż ajatollahowie? Chyba wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały coś zupełnie innego, w związku z tym to jest jakieś kompletne szaleństwo. Co to w ogóle Amerykanów obchodzi? No ale dobrze, konkluzja jest taka. Oszukaliście elektorat MAGA, bo to republikański kongresmen, oszukaliście, złożyliście dwie obietnice, miało być taniej i mieliście nas nie wciągać w głupie wojny. Jest drożej i wciągacie nas w wojny. A wiecie, co robił Hexet wtedy? Śmiał się, po prostu się śmiał. Bardzo, bardzo ciekawe było to przesłuchanie. Obejrzałem je specjalnie dla was i streściłem najważniejsze fragmenty. Dobrze, lećmy dalej z tymi ważnymi wiadomościami. Otóż kilka godzin po rozmowie z Putinem Trump opublikował posta na swoich mediach społecznościowych. Ameryka zastanawia się nad możliwością redukcji swoich wojsk w Niemczech. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta szybko. Donald Trump. O co chodzi? Jest to oczywiście zemsta za to, o czym wam wczoraj mówiłem, czyli bardzo krytyczne słowa kanclerza Merca o nieodpowiedzialności amerykańskiej, wywołaniu bezsensownej wojny i spowodowaniu potwornych strat dla świata. Merc użył tam takiego określenia, że Iran okazał się silniejszy niż się wydawało i że upokorzył Donalda Trumpa i całą Amerykę, bo nie pękł. Na co Trump właśnie zamierza teraz w taki sposób odpowiedzieć. To już nie pierwszy raz on straszy Niemców wycofaniem sił z Niemiec. Zdradzę Państwu, nie jest to wielka tajemnica, że w Niemczech stacjonuje 38 tysięcy amerykańskich żołnierzy. No i teraz pytanie, co się z nimi stanie. Już niektórzy w Polsce otwierają szampana, bo spodziewają się, że skoro krnąbrne Niemcy, które ośmielają się hegemona skrytykować, stracą amerykańskich żołnierzy, to może potulna, wasalna, zawsze grzeczna i robiąca łaskę Amerykanom Polska super proamerykańska dostanie ten kontyngent. Kto wie, zobaczymy, wstrzymajmy się. Elbridge Colby napisał, że wierni sojusznicy na Twitterze, wierni sojusznicy Ameryki zostaną nagrodzeni, tam wymienił Koreę Południową, tych Bałtów i nas, Polaków. No więc słuchajcie, może. Ale oczywiście, mówiąc poważnie, to dużo lepiej byłoby, żeby Amerykanie w ogóle wzmocnili swoją obecność wojskową w Polsce, ale nie uszczuplali w Niemczech. Dlaczego? Bo to nie jest jakaś rywalizacja, kto głębiej posmaruje i wejdzie Amerykanom między nami a Niemcami i kto będzie tutaj namiestnikiem amerykańskiego imperium na miejscu, czy Merz, czy Nawrocki, tylko chodzi o po te, tych Amerykanów tutaj trzymamy, bo uważamy ich za żywe tarcze, tak? Ale mówiąc poważnie, gdyby nie daj Boże Rosja zaatakowała wschodnią flankę NATO, no to jakby wyglądała ta wojna? No musielibyśmy się w jakiś tam sposób bronić. I teraz obecność amerykańskich żołnierzy w Niemczech też będzie nam potrzebna, no bo cały ciąg logistyki, ja tak jak wam mówię, nie wierzę, żeby Amerykanie umierali za Suwałki, nie będą walczyć po naszej stronie, ale mogą nam dostarczać sprzęt, tak jak dostarczają Ukrainie, cały ciąg logistyczny, mogą udostępnić swoje lotniska, żeby nasze F-35 mogły, nie wiem, startować z Ramstein, tak, a nie być narażone na zniszczenie na lotniskach w Polsce. No jest szereg rzeczy, dla których potrzebujemy Amerykanów w Niemczech, bo posłuchajcie, gdyby wybuchła odpukać, miejmy nadzieję, że to się nigdy nie stanie, wojna pomiędzy Polską a Rosją, to w tym układzie geopolitycznym, wojennym Niemcy będą odgrywały tą rolę wobec Polski, jaką teraz Polska wobec Ukrainy, czyli będą hubem niemieckie lotniska i amerykańskie bazy w Niemczech z pomocą wojskową dla Polski z zachodu, jeżeli ta pomoc przyjdzie. W związku z tym najlepiej byłoby, żeby Trump nie ruszał wojsk niemieckich w Niemczech, niech siedzą tam, gdzie co siedzą i jednocześnie powiększał oczywiście kontynent wojsk w Polsce. To jest tylko taka moja luźna sugestia, więc nie ekscytujmy się, że Niemcy będą mieli źle, bo nie będą mieli wojsk amerykańskich, bo na nas też się to odbije na wypadek odpukać konfliktu zbrojnego na wschodniej flance NATO, którego Niemcy, której to flanki są zapleczem. Tak jak wam mówiłem, w kongresie ogłoszono, że wojna już 25 miliardów dolców pochłonęła w samych kosztach bomb i paliwa i żołdu. To jest naprawdę kolosalna kasa. No dobrze, to teraz może przejdźmy do nowych informacji o zamachu na Trumpa. To rzecz, którą śledzimy od dłuższego czasu i wygląda na to, że zamach tak na dobrą sprawę nie był tak do końca zamachem, no, bo nie udowodniono, że ten człowiek w ogóle strzelał. Od tego zacznijmy. W związku z tym strzelec nie był strzelcem. On biegł, to na pewno, ale ani na wideo nie zachowały się żadne ślady tego z tych kamer przemysłowych, żeby on nacisnął spust i strzelił z tego shotguna. Nie znaleziono łuski od broni, z której miał rzekomo strzelać. Czekamy cały czas na oficjalne potwierdzenie tego przez analizę balistyczną, której z jakiegoś powodu Amerykanie nie wypuszczają. Gdzieś pojawiło się jakieś zeznanie, że strzelał w kierunku schodów. Ale uwaga, najważniejsza wiadomość, którą podał Trump, że strzelił z shotguna w klatkę piersiową agenta Secret Service, on pierwsze imienia, nazwiska V, co ciekawe, tego człowieka, bo ujawniono to, okazała się fałszywa. Dostał postrzał rzeczywiście w kamizelkę, ale z pistoletu swojego kolegi, bo 4 strzały zostały oddane przez jednego z agentów Secret Service tak w poprzek i niestety jedna kula, czyli to był tak zwany friendly fire, trafiła jego kolegę. W związku z tym, słuchajcie, adwokaci tego Cole Thomasa Alana, tak, w ogóle złożyli wniosek, żeby wypuścić go, słuchajcie, z więzienia, bo wygląda na to, że w ogóle, po pierwsze, jego manifest jest mętny, nic tam nie ma mowy o Trumpie, że chce zabić Trumpa, a po drugie, no nie oddał żadnego strzału, więc w zasadzie tylko sobie, jedyne za co można go oskarżyć, to jest to, że biegał uzbrojony po hotelu. No za to dożywocia raczej nie dostanie. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, no bo oczywiście będzie miał bardzo poważne konsekwencje prawne za to, co zrobił. Bardzo ciekawe też zdjęcie zostało umieszczone, jest już na moim miksie, zobaczcie, tego Thomasa Alana, Cole'a Thomasa Alana, który zrobił sobie równo 30 minut przed atakiem selfie w pokoju hotelowym. Stoi przed lustrem, ma ciekawe, cały jest ubrany na czarno, ma czerwony krawat, jest obwieszony bronią. Pistolet ma przy biodrze, noże wszędzie, no i gdzieś tam z tyłu też zakładam, że leży strzelba. Także takiego selfiaka mu wyciągnęli z telefonu. Myślę, że to ciekawe. Co mu udowodnią? Oczywiście zobaczymy. Natomiast oczywiście sprawa jest, drodzy Państwo, rozwojowa. Tutaj Marek Wałkuski właśnie o tym informuje. Posłuchajcie, we wniosku o tymczasowe aresztowanie Cole'a Alana prokuratura przedstawiła inny scenariusz zdarzeń niż wcześniej. W dokumencie nie ma żadnej wzmianki o postrzeleniu agenta Secret Service, który odpowiedział ogniem. Jest tylko stwierdzenie, że funkcjonariusz zauważył, jak oskarżony wystrzelił ze strzelby w kierunku schodów prowadzących w dół do sali balowej. no wystrzelił albo nie wystrzelił, no zauważył to, a nie usłyszał wystrzału, cała ta sprawa, drodzy Państwo, przestaje delikatnie mówiąc, trzymać się kupy. Ale oczywiście zobaczymy. I tu jest właśnie też ta wiadomość, którą Marek Bałkuski podał. Obrońcy mężczyzny oskarżonego o próbę zamachu na prezydenta Trumpa wnioskują do sędziego o zwolnienie go z aresztu. Brak przeszłości kryminalnej jest elementem łagodzącym. To przypominam, jakiś nauczyciel z Kalifornii. Fakt, że we wniosku o tymczasowe aresztowanie prokuratura zrezygnowała z zarzutu strzelania do agenta. Oto fragment wniosku obrony, który cytuje Marek Bałkuski. Rząd postawił panu Allenowi zarzut usiłowania zamachu na życie prezydenta Trumpa, jednak jedyny przedstawiony przez rząd dowód na zamiar pana Allena, czyli list z przeprosinami i wyjaśnieniami, jest daleki od jednoznaczności. W rzeczywistości w liście tym nie ma żadnej wzmianki o prezydencie z imienia i z nazwiska. Proszę bardzo. Rząd nie stwierdził, że pan Allen kiedykolwiek wystrzelił z którejśkolwiek z broni, które od niego mu odebrano. W uzasadnieniu wniosku o aresztowanie ani razu nie wspomniano o agencie VG, rzekomo postrzelonym, co pozostawia znaczną lukę w dowodach rządu dotyczących zamiaru zamachu. Czyli słuchajcie, oni sugerują, że nawet tego friendly fire nie było i że on nie został postrzelony. Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Ted Blanche ogłosił oświadczenie wskazujące, że wstępna analiza dowodów balistycznych nie potwierdza teorii rządu dotyczącej sprawy przedstawionej w aktach oskarżenia. Opisał nawet gromadzenie dowodów, proces zazwyczaj prosty, jako bardzo skomplikowany. Co więcej, nagranie wideo z incydentu dostępne w internecie wydaje się nie wykazywać błysku strzelby. No, ciekawe. Chyba przyznacie, że takiego rozwiązania to chyba się nikt nie spodziewał tej całej historii, ale myślę, że oczywiście ten człowiek poniesie karę, chociaż nie sądzę, żeby dostał za to dożywocie, ale oczywiście zobaczymy. Dobrze. Bardzo niepokojąca sytuacja w Londynie, drodzy Państwo, w miejscowości Golden Green, której zamieszkuje duża społeczność żydowska, doszło do paskudnego ataku. Otóż na ulicy pojawił się 45-letni obywatel Wielkiej Brytanii, ale urodzony w Somalii. I teraz miał przy sobie nóż i zaczął tym nożem atakować ludzi. Ja widziałem dwa filmiki, bo jak wiecie, Wielka Brytania to jest jeden wielki Orwell, jeden wielki brat i wszystkie tam, każdy centymetr kwadratowy chodnika jest pod totalną inwigilacją kamer. W związku z tym na pierwszym wideo widać, że ten napastnik, taki korpulentny mężczyzna, podchodzi do pana, który stoi na przystanku autobusowym i zaczyna go uderzać nożem w szyję. Ten człowiek w jakiś tam sposób ucieka, a potem na drugim wideo widzimy, jak ten napastnik biegnie wzdłuż jakichś budynków i atakuje znowu nożem jakiegoś, tym razem hasyda, co jest o tyle absurdalne, że przypominam, że hasydzi, czyli ci Żydzi, którzy chodzą w hałatach, w bobrowych czapach i noszą pejsy, z reguły są przeciwnikami państwa Izrael, bo uważają, że jego powstanie jest bluźnierstwem, a ich sionizm jest w ogóle wbrew zasadom judaizmu. No ale dobra, ten Somalijczyk, drodzy Państwo, ranił, bo to już wiadomo, dwóch mężczyzn. Pierwsza ofiara to 40-letni Shilome Randall, a druga ofiara to 76-letni Moshe Shain. Natychmiast na miejscu pojawiła się jakaś miejscowa żydowska samoobrona. Ciekawe w ogóle, że coś takiego tam funkcjonuje. Zaczęli go obezwładniać, przybyła policja, no i teraz zaczęło się dopiero, bo wywalili go na ziemię i ci policjanci, jeszcze tam go tymi teaserami traktowali, zaczęli go dosyć brutalnie kopać po głowie, żeby zmusić go do tego, żeby ten nóż wypuścił. Słuchajcie, no nie jestem ekspertem od technik policyjnych, wydaje mi się, że kopanie człowieka po głowie no nie jest na pewno najbardziej eleganckie, ale z drugiej strony, jeżeli ten człowiek przed chwilą porżnął nożem dwie niewinne osoby, no to każdy sposób, żeby go obezwładnić jest słuszny. Ale co ciekawe, islamska społeczność w Londynie bardzo ostro zaprotestowała przeciwko islamofobicznemu zatrzymaniu tego nożownika. krótko mówiąc, stwierdzili, że funkcjonariusze nadużyli siły, nie wolno było go kopać po głowie. Na dzisiaj na okładce Daily Telegraph macie funkcjonariuszy kopiących po głowie właśnie tego delikwenta. W związku z tym teraz brytyjski rząd ma podwójny problem. Z jednej strony prezydent Izraela wystosował oficjalny protest i to jest skandal, że Wielka Brytania nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim żydowskim obywatelom, a z drugiej strony muzułmanie się awanturują, że został skopany ten napastnik. Także kłopot jest spory, a to jest już chyba szósty czy piąty atak w tej dzielnicy, w tej okolicy na Żydów. Tam atakowano synagogę, spalono cztery karetki żydowskiej służby takiej ratunkowej Hatzola. Jak myślicie, dlaczego Żydzi mają w Londynie własną służbę ratunkową? Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Napiszcie w komentarzach, dlaczego nie mogą Żydów ratować karetki Czerwonego Krzyża, normalne, które tam jeżdżą po ulicach angielskie. Ciekawe, czy zgadniecie. No dobrze, mój komentarz do tej sprawy jest oczywiście tak, jest to oburzający akt terroru, jakiś Bogu ducha winnych ludzi ryżnąć nożem. Przyznała się do tego jakaś organizacja, słuchajcie, która nazywa się Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia, która działa na terenie Londynu i niestety obawiam się, że tego typu działania będą się powtarzały, to znaczy będą kolejne ataki, bo no, społeczność muzułmańska jest oczywiście bardzo wściekła na całą tą izraelsko-amerykańską operację specjalną w Iranie, także służby powinny być oczywiście czujne, bo przypomnę, że z reguły tak bywa w 99% przypadków, że w takich aktach zemsty, w takich atakach terrorystycznych ranni zostają zupełnie Bogu ducha winni ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z wywołaniem przecież tej wojny, jacyś tam dwaj zwykli panowie z Londynu. No dobrze, teraz drodzy Państwo otwieram kącik humorystyczny, to znaczy co też nowego wykombinował Trump i zabrałem dla Was naprawdę niebywałe historie, które w ostatnich 24 godzinach miały miejsce. Otóż po pierwsze, Trump postawił złotą statuę samego siebie na polu golfowym Doral, na którym odbędzie się, co ciekawe, na Florydzie szczyt G20 już niedługo. Trump, złoty Trump ma tam wzniesioną pięść i co ciekawe ufundował ten piękną statuę, wspaniałą, złotą, a skromną, firma zajmująca się kryptowalutami o pięknej nazwie Patriot. Druga wiadomość. Wizerunek Trumpa będzie na paszportach amerykańskich wydawanych obecnie. Bardzo ciekawe. Wyobrażacie sobie amerykańskich demokratów, którzy tak nienawidzą tego Trumpa i będą musieli jeździć po świecie z tymi paszportami. To naprawdę jest zabawne. No a trzeci wreszcie, ciekawa informacja. Trump, słuchajcie, buduje sobie nowe okręty, które będą nowymi, superpotężnymi, wspaniałymi, najlepszymi na świecie okrętami, tak domyślacie się Państwo, klasy Trump. I całe trzy okręty będą kosztowały bagatela 43 miliardy dolarów. No i to wszystko wpisuje się kapitalny tekst, który został opublikowany w magazynie The Atlantic, w którym powołując się na źródła z amerykańskiej administracji, po prostu Trump został przedstawiony jako człowiek, który wyznaje kult jednostki samego siebie i ma kompletną manię wielkości. Jest po prostu, jeżeli wierzyć temu doniesieniom, kompletnym, już wstrzymam się z tym słowem, ale ono samo się nasuwa. Zresztą po co komentować, posłuchajcie, co też piszą ci dziennikarze Atlantic, powołując się właśnie na źródła z administracji amerykańskiej. Otóż w prywatnych rozmowach Trump bardzo często porównuje się do Napoleona Bonaparte, Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara. Nazywa się najpotężniejszą osobą, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi. Dzięki swojej wielkiej sile woli, Trump twierdzi, dokonuje rzeczy, których nikt inny nie mógłby dokonać. Więc drodzy Państwo, tak dziennikarze tłumaczą następujące projekty. Złota sala balowa z kolumnami doryckimi za 400 milionów dolarów tuż przy Białym Domu, łuk triumfalny wysoki na 76 metrów i przemianowanie Kennedy Center na Trump Kennedy Center. Cały ten artykuł nazywa się Prezydentura YOLO. YOLO to jest skrót od You Only Live Once, czyli żyje się tylko raz. I podsumowanie jest takie. Trump rządzi rok i zdążył tak. zbombardować 7 krajów, obalić 2 przywódców, zażądać od Danii Grenlandii, wysunąć roszczenia terytorialne wobec Kanady, nałożyć sankcje i cła na połowę krajów świata i jeszcze zdezorganizować NATO i postawić pod znakiem zapytania przyszłość Paktu Północnoatlantyckiego. Nieźle jak na rok z ogonkiem urzędowania, co? No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o takie zabawne informacje dotyczące Trumpa. A teraz jeszcze krótki przegląd innych ważnych wydarzeń, które dla Was tutaj przygotowałem, ale oczywiście gdzieś to mi uciekło. Momencik. A, jest oczywiście. Dobra. Proszę bardzo. Izraelczycy zbombardowali w Libanie restaurację słynną Al-Safina The Boat. Była to restauracja, która miała pobudzić ruch turystyczny w południowym Libanie, a wyglądało to tak, że to jest, często to jest jak w jakichś krajach nadmorskich, czy jak jest jakaś rzeka, że po prostu na starej łajbie jakiejś umieszczono restaurację. Izraelczycy pochwalili się uderzeniem, nagrali taki filmik, jak tam uderzają pociskiem i wysadzają w powietrze tą restaurację. Powtarzam, atrakcję turystyczną i miejsce, lokal gastronomiczny. I doktor Szewko pięknie to skomentował, pewnie się pochwalą, że wyeliminowali w ciężkiej bitwie okręt Hezbollahu. Doktor Szewko też przytacza fantastyczne słowa Lindsaya Grahama, czyli wiecie, tego przyjaciela Trumpinio, który powiedział tak, Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny do Praw Człowieka, on jest dobry dla Afryki i takich zbirów jak Putin, a nie dla demokracji takich jak USA i Izrael. Rozumiecie? Czyli zbrodnie dzielą się na zbrodnie afrykańsko-putinowskie i one są bardzo złe, ale te demokratyczne zbrodnie, czyli zabijanie kobiet i dzieci bombami, jeżeli to dokonują tego Izrael i Ameryka, nie podlega jurysdykcji żadnych trybunałów, no bo przez to, że to są demokracje, to mogą popełniać zbrodnie, tak? Ja chciałbym tylko zauważyć nieśmiało, będąc w stylistyce obłędu, bo trudno inaczej nazwać tak haniebne słowa, że ofiarom, które są rozrywane przez bomby, jest wszystko jedno, czy to jest bomba demokratyczna, czy bomba afrykańska, czy bomba putinowska. Po prostu zabijanie kobiet i dzieci to jest po prostu zbrodnia uniwersalna. I nie ma żadnych praw na świecie, które konwencji genewskich, haskich, które by zapisały, że demokracją wolno więcej. Że jak jest demokracja, to można mordować ludzi, a jak dyktatura, to nie można. No ludzie, przecież to są po prostu takie bzdury. Wydaje mi się, że najwyższa pora, żeby senator Graham poszedł na emeryturę, ale oczywiście nie mamy najmniejszego wpływu, więc dalej będzie chodził po telewizjach i opowiadał takie wierutne głupoty. Z bardzo dobrej wiadomości chciałem wam powiedzieć, że odbyła się rozmowa Sikorski-Araghchi, Abbas Araghchi, czyli szef MSZ-u Iranu. Bardzo dobrze, tu muszę pochwalić naszego ministra spraw zagranicznych, trzeba utrzymywać kontakty z obydwoma stronami tego konfliktu. Mamy dobre relacje historycznie z Persami, z Irańczykami, nie ma żadnego powodu, żebyśmy tutaj sekundowali, tak jak to niektórzy politycy robili na początku tej wojny, w tej amerykańsko-izraelskiej agresji na suwerenne państwo, jakim jest Iran. I pan minister Sikorski potwierdził, że mimo trudnych warunków ambasada RP w Teheranie jest otwarta, bardzo dobrze. I drodzy państwo, też widziałem komunikat bardzo fajny też MSZ-u Iranu, że tam się pochwalili, że ta rozmowa miała miejsce, więc super. Dobrze, teraz tak, do Izraela, do strefy Gazy miała płynąć kolejna flotylla wolności, tym razem nazywała się Zulmund, tak jak te poprzednie flotyle składała się tam z szeregu jednostek pływających, na których płynęli obrońcy praw człowieka. Izrael postanowił nie czekać, jak dopłyną do strefy Gazy i dzisiaj w nocy dokonał abordażu, zatrzymał to całe towarzystwo, zatrzymał całą tą flotylę i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo robił to już wcześniej, tylko zrobił to u wybrzeży Krety, a więc na wodach, co prawda międzynarodowych, ale blisko Grecji, 1000 kilometrów od Izraela, co oczywiście zostało uznane za akt piractwa międzynarodowego, no bo na wodach międzynarodowych takich numerów robić nie można. Ja tu nawet sobie wypisałem, kto tam był na tej, bo chciałem sprawdzić, czy byli Polacy i chyba z tego, co widziałem, tym razem nie. Dajcie mi sekundę, bo pamiętacie, że poprzednio, jak zatrzymali taką flotyllę, to zatrzymali tam Gretę, i zatrzymali posła polskiego, jakiegoś Franka, tego co latał tam kiedyś chyba wzdłuż granicy na Białorusi. O, jest, 25 Hiszpanów, 9 Turków, 7 Brazylijczyków, 6 Meksykanów, 4 Francuzów, 3 Niemców i 3 Brytyjczyków. Oni są aresztowani, uprowadzeni. Jak zwał, tak zwał. Dobrze, drodzy Państwo, już ostatnie wiadomości Wam podaję, te najnowsze, które sobie tutaj wrzuciłem na pulpit i zaraz przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Okej, dobrze, cud się wydarzył. Słuchajcie, trzeba to od złotymi literami w kominie napisać. Trump skrytykował Netanyahu. Chyba pierwszy raz w całym swoim życiu. Dziwna sprawa, no bo z reguły podwładny szefa nie krytykuje, no bo to może bardzo poważnie zaszkodzić karierze podwładnego, no ale proszę bardzo, jednak znalazł sobie trochę energii i cojones, no i cóż powiedział. Przepraszam za te drobne złośliwości, ale nie mogłem się powstrzymać. Musisz to robić bardziej precyzyjnie. I tutaj cytuję jeden z portali. Donald Trump codziennie rozmawia z Netanyahu. Podczas jednego z połączeń prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał Netanyahu do prowadzenia bardziej precyzyjnych ataków w Libanie, by uniknąć zniszczeń na dużą skalę. Co wy na to? Musisz uderzać bardziej precyzyjnie, żeby nie ginęło tylu cywili. No jak muszę powiedzieć, że to zaskakujące bardzo, ale jakiś tam mały plus. Dobra, teraz tak, zaczęliśmy od Ukrainy, to może Ukrainą też skończmy. Bardzo duże sukcesy strony ukraińskiej w ostatnim czasie, co też może być powodem, dla którego Putin ogłasza te zawieszenie broni. I teraz tak, wczoraj Wam mówiłem o tych gigantycznych pożarach szalejących w Tuapse. Tam naprawdę jest katastrofalna sytuacja. Ludzie ewakuowali z kilku miast, płoną ulice, jakieś czarne deszcze tam spadają, jakieś kłęby dymu, jakby bomba atomowa walnęła. I teraz powtórzyli to samo uderzenie, tam uderzyli w rafinerię i teraz w Permie, posłuchajcie. Jest to jakaś rosyjska stacja pompująca rurociągu naftowego w Permie i buchają w górę niekontrolowane, wzbijające się na setki metrów w powietrze kłęby czarnego dymu. Widziałem, rzeczywiście wygląda to absolutnie apokaliptycznie, a drugi udany atak to, uwaga, podaje to Ministerstwo Obrony Ukrainy, sukces nocnej operacji. Marynarka wojenna Ukrainy zaatakowała rosyjskie jednostki w Cieśninie Kerczeńskiej, Sobol i Gran Ochok, tak. Kluczowe aktywa chroniące most kerczeński zostały trafione. Zgłoszono duże straty wroga. Systematyczny nacisk na obecność Rosji na Morzu Czarnym trwa. Bardzo zaintrygowało mnie to wspomnienie o tym moście kerczeńskim. Jak pamiętacie, ten most nielegalnie zbudowany, łączący Rosję z Krymem okupowanym, już był atakowany i rakietami, i raz bombą. Wsadzili tam bombę do ciężarówki i wysadzili w powietrze jedną z nitek. Ciekawe, czy zniszczenie okrętów przez drony morskie, bo na tym filmiku widać uderzenie dronów morskich ukraińskich, spowoduje to, że teraz ten most na przykład padnie ofiarą kolejnego jakiegoś ataku, czy filary będą próbowali atakować, czy w jakiś inny sposób. Aha, jeszcze mamy bardzo ciekawą awanturę między Vansem, który ma na pieńku z Zełenskim od czasu słynnej awantury i kłótni w Białym Domu, pamiętacie, w gabinecie owalnym. Otóż Zełenski skomentował po pewnym czasie te słowa Vansa, o których Wam mówiłem, że Vans powiedział, że jednym z największych dumy, jaką go napawa jego polityka, to jest podjęcie decyzji o wstrzymaniu kupowania broni dla Ukrainy. No i Zełenski się odwinął i powiedział tak, skoro on jest dumny z tego, że wstrzymał dostawy broni dla Ukrainy, to oznacza, że jest dumny z tego, że pomaga Rosji. No, co byśmy nie sądzieli o Zełenskim, rzeczywiście coś jest w tym. I jeszcze może na samym końcu, drodzy Państwo, nowe wiadomości o Poczobucie. Według profilu worldnews.pl jest następujący news. W czerwcu spotkam się z premierem Tuskiem, aby omówić wznowienie kontaktów z Białorusią, poinformowała premier Litwy Inga Ruginienė. Słuchajcie, to byłaby fantastyczna wiadomość, naprawdę, bo trzeba przestać ględzić o prawach człowieka, i tym wszystkich, wiecie, nie możemy rozmawiać z Białorusią, bo Białoruś udostępniła swoje terytorium do ataku na Ukrainę, w związku z tym to jest niehonorowe. Przepraszam bardzo, Ukraina rozmawia z Białorusią, w związku z tym dlaczego my mamy nie rozmawiać? Musimy odciągać, skoro nie udało się to, czym wszyscy przecież byśmy chcieli, tak? Żeby doszło do kolorowej rewolucji, nie wiem, Białoruś przeszła na stronę Zachodu, Łukaszenko został obalony, no próbowali, nie udało się, więc trzeba przyjąć to do wiadomości i próbować Łukaszenko odciągać od Putina. Nie uda się, okej, ale przynajmniej trzeba podjąć tą próbę i widać, że te zawieszenie, przepraszam, wymiana poczobuta i w formule 5-5 to jest tylko, to być może z tego coś innego wyjdzie. Teraz tak, wczoraj wam nie podałem, i to jest ostatnia informacja dzisiaj, pełnych informacji o tych ludziach, których Polska zwolniła. I zobaczyłem na profilu pana Jarka Jakimczyka, to jest dziennikarz śledczy, sylwetki tych osób, które zostały zwolnione. I na przykład dosyć ciekawe są te sprawy, bo wczoraj wam mówiłem chyba, że dwie osoby są znane z imienia i z nazwiska, a reszta nie. No to posłuchajcie, kogo oni tam jeszcze według tutaj tego cytowanego dziennikarza zwolnili. Więc tak, Aleksandru Balan, jest to kret na szczycie. Były zastępca dyrektora Służby Informacji i Bezpieczeństwa Mołdawii. Najwyższa rangą postać spośród tej wymiany. Miał on dostęp do wszystkich tajemnic państwowych Mołdawii, ale pracował jako łącznik dla białoruskiego KGB i FSB. Przekazywał dane, no to wiadomo. Budował siatkę agentów, która miała blokować drogę tego kraju do Unii Europejskiej. Jego ekstradycja to uznanie przez Moskwę jego wyjątkowego znaczenia. Teraz ta baba, o której wam mówiłem wczoraj, to była Nina Popowa, kurierka i portfel Moskwy, zatrzymana w Mołdawii podczas próby przemytu setek tysięcy euro w gotówce. Kurczę, to się czyta i słucha jak film o Jamesie Bondzie. Dostarczała finansowej krwi partiom prorosyjskim. To jej rękami pieniądze trafiały na organizację płatnych wieców i próbę zamachu stanu w Kiszyniowie. Proszę bardzo, pana Jakimczyka się dobrze czyta, muszę powiedzieć. Potem tak, Ładzisław Nadziejka, taksówkarz, który zaangażował się w ruch Wspólnoty Narodów, oko KGB, FSB na polską kolej. Zatrzymany w Polsce w 25 był częścią siatki przygotowującej sabotaż na kolei. Pamiętacie te sabotaże na kolei? No to się wyjaśnia, kto tutaj w tym był zamieszany. Nadziejka instalował kamery monitorujące trasy transportu zachodniej broni na Ukrainę. Gdyby nie został zatrzymany, mógłby zostać wykorzystany do ataków rakietowych lub sabotażu węzłów logistycznych NATO. Ciekawe. Potwierdzają się te informacje o Aleksandrze Butyaginie. Pamiętacie, to jest, tutaj pisze pan Jakimczyk, Indiana Jones z GRU. Pracownik ermitrażu, rosyjski archeolog. No i on, jak wiecie, zajmował się nielegalnymi wykopaliskami na Krymie. I tutaj twierdzi pan Jakimczyk, że pod legendą prowadzenia wykopalisk zajmował się mapowaniem infrastruktury wojskowej Polski i państw bałtyckich. A co ciekawe, ja z innego źródła dowiedziałem się, słuchajcie, że on wywiózł jakieś złoto starożytne z Melitpola i za to go z kolei ścigali Ukraińcy. I słuchajcie, tu się jeszcze taka pojawiła wiadomość, że piątym wymienionym był Paweł Cichiładze. To jest według pana Jakimczyka nieprawda. Został wymieniony oficer kazachskiego wywiadu wojskowego i zastępca atasze obrony Kazachstanu w Kijowie, Anuar Kajratuły Bakibaj. I to jest ten piąty uwolniony więzień. Ciekawe, co? Kiedyś powstaną o tym książki szpiegowskie. Dobrze, drodzy Państwo, koniec mojego ględzenia. Zachęcam teraz do zadawania pytań. Przypominam, że jest to jubileuszowy 50. live historii realnej od momentu ataku Trumpa na Iran. Także bardzo Państwu dziękuję od razu za całą super frekwencję na wszystkich tych live'ach. Dzisiaj znowu było nas grubo ponad 10 tysięcy. Dziękuję za wsparcie panu Jerzemu Przybylikowi, panu Maćkiks i Muskismus, niektóre niki są bardzo trudne do przeczytania, panu Remigiuszowi Kosmatce, panu Pawłowi, nie, Paweł Walerowicki, 9179. Jeżdżę po Europie, pisze pan Paweł, i codziennie czekam na live'a i odcinki. Co ja będę robił w weekend majowy? Pozdrawiam z trasy w UK pana Piotra oraz Iron i Maiden. Dobra. Bardzo pozdrawiam. Tak jak tutaj napisał nasz widz, mam taki plan, że dobrze mi zrobi odpoczynek po tych 50 live'ach. I wam chyba też, drodzy Państwo, więc majówce dam wam spokój. Pierwszy, drugi, trzeci, taki jest plan. Od razu uspokajam, taki jest plan, żebyśmy mogli sobie trochę odpocząć. Wrócimy czwartego, ale oczywiście, jeżeli, nie wiem, skończy się wojna, nowy jakiś zamach, atak, no to oczywiście cały czas mam pod pachą ze sobą, gdziekolwiek jestem, laptopa i jedziemy z kolejnym live'em. Także po prostu śledźcie moje media społecznościowe, Facebook, Twitter, YouTube społeczność i Instagram. Dobra, pytania. Poproszę o małpkę, historia realna i wtedy proszę zadawać pytanie, wtedy mi się poświetla na czerwono i wszystko doskonale widzę. Jak już wyżej pisałem, pisze pan Daksu, zaproponuję zamiast donate słowo grant. Może przypadnie panu do gustu. Kilku osobom się spodobało. Dobre, dobre, jesteśmy blisko, tylko problem polega na tym, że grant z zasady, chyba, poprawcie mnie, jest od państwa. I tutaj nie może być grant od osoby prywatnej. Czy może? Napiszcie. Grant. No dobra, to jest jakiś pomysł. Na pewno top w trzy, których państwo... No, Wiesław, datki. Nie, datki nie. Datki to dziad proszalny pod kościołem. Kiedy pokażę pana Irona lub Maiden? Bo Maiden już była kilka razy. Wie pan, co musiałbym zrobić? To pisze pan Kace. Musiałbym zrobić gdzieś indziej live'a, bo ja jestem na pierwszym piętrze domu, do które prowadzą dosyć wąskie i strome schody. Nasz pies jest owczarkiem niemieckim, ma już lat chyba 11 czy 12 i problem polega na tym, no, że jak wszystkie owczarki niemieckie ma pewne problemy, niewielkie, jednak z tymi stawami tylnych nóg, no bo wiecie, one są przerasowione, robili jej tak, żeby były te tyłki takie skośne. I on po prostu nie wchodzi po tych schodach i nie schodzi, bo nie chcemy go narażać na jakiś kłopot, szczególnie, że raz się zwalił, zresztą z człowiekiem, nie powiem z kim, no bo nie chcę zdradzać tajemnicy, ale była to katastrofa i on od tego czasu trochę też boi się po tych schowach łazić. Gdyby nie to, no to by cały czas tu siedział ze mną i byśmy nagrywali we dwóch. W związku z tym na górę pies nie może wchodzić, a z kolei tu mam router i po takim jednym live'ie, pamiętacie, że się trochę cięło, lecę na kablu. Te nasze live'y. Łączę się tutaj z routerem kablem, w związku z tym pies, chyba że jakimś dźwigiem go tu wciągnę. Więc Iron na live'ie się na razie nie pojawi, chyba że będę robił z jakiegoś innego miejsca, wtedy tak. O, proszę bardzo, Antonowa, to jest najlepszy pomysł. Zamiast donate'ów dajcie reparację. Panie Piotrze, dziękuję za wczorajszy odcinek z doktorem Bartosiakiem i bardzo podziwiam was za powtarzanie tego samego ze świadomością, że decyzyjni tego nie słuchają lub słuchają i ignorują. No, tak to jest. Kun, czy politycy oglądają, Piotr, twoje materiały z Bartosiakiem, wyciągają jakieś wnioski, czy nadal żyją w innym świecie? Nie wiem, nie wiem, no nie znam żadnych polityków bardzo blisko. No. Nie utrzymuję żadnych kontaktów z politykami. Nikt nie dostaje w każdym razie żadnych informacji, żeby oglądali. Pewnych. Dobra. Piotrze, a propos zamachu, przecież w USA mogą ludzie mieć broń przy sobie. PS, słowo klucz, wsparcie. Grant to prawie jak Trump. Pisze pan Pajczon. Mogą mieć, ale najbardziej oczywiście kompromitująca dla niego jest ten list. Wbrew temu, co piszą ci adwokaci, no tam jednak było expressis verbis napisane, że on chce tam zabijać ludzi, nie? To raz. Dwa, no jest też to nielegalne przewiezienie broni przez te granice z celu dokonania przestępstwa. No biegał jednak w pobliżu prezydenta Trumpa po napisaniu takiego listu uzbrojony po prostu po zęby. No nie wywinie się z tego. Nie wywinie. Jakby miał najlepszych adwokatów. No oczywiście nie będzie kwalifikacji takiego czynu, nie wiem, no, że strzelał bezpośrednio do prezydenta, tak? Ale nie popuszczą mu tego. Proszę, tu jest pan ZUS. Pisze, że koniec wojny na Ukrainie będzie 30 czerwca. Zobaczymy. Bardzo bym chciał. Pozdrawiam panią Wiolkę. Która wojna skończy się wcześniej? Na Ukrainie czy w Iranie? Przepraszam, pan zapytał w Ukrainie, ale jakoś nie przechodzi mi to przez gardło, to w Ukrainie. Nie dlatego, nie słuchajcie, ja akurat jestem wyluzowany. Niech każdy sobie mówi jak chce, ale ja mówię na Ukrainie. Za stary jestem, żeby teraz tutaj pod dyktatem jakiejś wzmożenia emocjonalnego zmieniać sposób, w jaki mówili nasi przodkowie przez setki lat. No. Ja też. Nie przez setki, ale... Kiedy któraś się skończy wcześniej? No chyba ta w Iranie. Ale zobaczymy. Po co ciągnąć psa, jak ma problemy? Proszę zrobić zdjęcie i pokazać niedowiarkom. No co jakiś czas na Instagramie są zdjęcia Irona. Wrzucę niedługo coś nowego. Kto według pana zamordował Patona i Sikorskiego? Czy to był przypadkowy wypadek? No z Patonem to dokładnie nie wiem, jak było, bo się tym jakoś tak nigdy bardzo, bardzo nie interesowałem. Jest duży wywiad z historykiem, jak się nazywa ten historyk? Wilcox, czy jakoś tak, który opublikowałem chyba w książce Sowieci, właśnie gdzie jest cała ta teoria, że to KGB, czy też NKWD, czy GPU, się pamiętam, sprzątnęło Patona. A co do Sikorskiego, no to tu mam dużo więcej do powiedzenia. Po przeanalizowaniu bardzo głębokim przemyśleniu, prywatnym, pewnym takim półśledztwie, które przeprowadziłem w tej sprawie, konsultacjach z ludźmi, którzy przeprowadzili sekcję zwłok Sikorskiego po wykopaniu go na Wawelu niedawno, dochodzę do wniosku, że to był wypadek. Panie Piotrze, czy to za tym podwójna pięćdziesiątka? Pyta pani Marysia. Znaczy jedna pięćdziesiątka, bo to 50 live, ale tej podwójnej to ja nie wiem, co to za sugestia, ale jest godzina 13, no. Także żadnej drugiej pięćdziesiątki nie było. Jak się pan odniesie do słów swojego gościa, który był na kolacji u prezydenta Trumpa i mówi, że usłyszał strzały, dokładnie opisując, a to info, że nie było strzałów? Mówi pan profesor, nie. Info, że on nie oddał strzałów, zanim strzelali. Strzelali ochroniarze z Secret Service, to nie ma żadnych wątpliwości, tylko nie trafili, oddali 5 strzałów co najmniej. To łuski są znalezione, nie ma dowodu, że on strzelał. A to, co pan Marek Bałkuski i inni goście słyszeli, no to słyszeli strzały przez drzwi, ale nie mogli wiedzieć, kto strzelał, tak? To od Trumpa wiemy z jego konferencji prasowej, że strzelił w kamizelkę kuloodporną jednego z agentów Secret Service. Na tym się kula zatrzymała, no bo strzelał do agenta ten Thomas Cole, czy też Allen. To o to chodzi, tu jest nieporozumienie. Tu ktoś sugeruje zachonaty, ale nie wiem, co to ma znaczyć. To chodzi chyba o nazwę. Czy piesek i kotek się lubią, czy omijają? Oto pytanie De Naranjito. No to jest ciekawe love and hate relationship, to znaczy, tak jak mówiłem wczoraj, kotka przyszła taka malutka, taki kłębuszek, a pies już był taki wielgaśny, 45-kilowy, bo on jest starszy od 1,5 roku. No i ona od razu w sekundę sobie go ustawiła. On zobaczył tego kota, a ona tak potwornie pazury wywaliła na zewnątrz, zrobiła taką minę jak wąż, tak na niego tak syknęła strasznie. On tak się przeraził, słuchajcie, to było na takie, mamy takie kafle na ganku, że aż się poślizgnął, wywalił się nogami za tego i uciekł. I od tego czasu ona rządzi. Chodzi w dystyngowany sposób, on udaje, że jej nie widzi, jak czasami mu się zbierze na zabawę, to podchodzi, podgryza ją tak delikatnie albo łapą trąca i wtedy w zależności jaka ona ma nastrój. Jak ona ma nastrój do zabawy, to się kładzie, odpowiada tak drapie, gdyż go podgryza i się bawią, a jak akurat ma zły dzień, to prycha na niego i go wali po pysku i on od razu odskakuje. Jest to tyle śmieszny widok, że ona waży 3 kilo, a on jest 50 może już teraz nawet na starość. Po prostu gigantyczna jest różnica. Jedno kłapnięcie by jej nie było, ale mimo wszystko ona rządzi, co muszę wam powiedzieć, że bardzo przypomina mi w ogóle stosunki damsko-męskie panujące w co najmniej kilku związkach, które poznałem w swoim życiu znajomych. No dobra. Tyle z takich głupich żartów. Gdyby Polska prowadziła, pisze pani Joanna Pekała, politykę przyciągania Białorusi na naszą stronę, to czy nie rozjuszyłaby tym Rosji i nie skończyłoby się tak jak w przypadku Ukrainy? Spokojnie, ja nie mówię, że tam od razu wkraczać z czołgami, no powoli, step by step. Nie możemy abdykować z naszej aktywnej polityki na ziemiach wschodnich byłej Rzeczypospolitej. Z tego powodu, że się boimy, co zrobi Rosja. Nie mówię, że nam się ładować w jakąś wojnę z tą Rosją, ale przyciągać Białoruś, żeby nie była tak uzależniona od Rosji, to nie jest kasus belli. To jest przesada. Jaka byłaby możliwość zrobienia wywiadu z Trumpem lub Putinem? Jakie pytania by pan zadał? Aha, jakby była, pyta pan Wojciech Krys. No, najbardziej zawsze mnie interesuje motywacja, prawda? To znaczy, jakie konkretne motywy przyświecały podczas podejmowania konkretnych decyzji. Mam na myśli tutaj decyzje podejmowane przez Putina, atak na Ukrainę, ale nie tylko, no i decyzje podejmowane przez Trumpa. Oczywiście jedyny problem jest taki, że to, co byśmy otrzymali, byłoby absolutnie subiektywne, tak? No bo byłaby to ich ocena sytuacji. Oczywiście wiadomo, że gdybym ja rozmawiał z Trumpem lub z Putinem, bym się pewnie strasznie denerwował, zestresował, no bo to byłoby trudne, ale chciałbym wierzyć, że potrafiłbym zadać trudne pytania, nie tak jak Tucker Carlson, który wysłuchiwał półtora godziny wykładu o różnicy między Rusią Kijowską a Rusią Moskiewską, tylko no bym powiedział, słuchaj, panie Trump, no okej, ale przecież nie było zagrożenia nuklearnego, zrobiliście to, żeby zrobić przyjemność Izraelowi, wkopali was na bombę, nie? Na minę. No ciekawe, co by powiedział. Pewnie, że jestem fake news. Okej. Okay. Panie Piotrze, jaką aktywność fizyczną pan uprawia? Jeśli nie, to dlaczego? Adalbert, nie, no gdybym nie uprawiał aktywności fizycznej, to bym, nie wiem, chyba tutaj już przed tym komputerem. Co robię? Rano robię trening. Kiedyś nieco bardziej zaawansowany, ale miałem pewne problemy z barkiem, więc trochę nie mogę robić pompek, tak jak kiedyś, ale zaczynałem zawsze od pompek. No, trochę takie tam przysiady, brzuszki, no taki rozruch, to jakieś 10-20 minut rano przed śniadaniem. No i potem zawsze jestem co najmniej godzinę z psem w lesie, szybki marsz. Dużo przy domu robię. Wczoraj zwaliłem z dachu, słuchajcie, wlazłem na dach i zwaliłem jakąś gigantyczną ilość igliwia. Potem musiałem to wszystko z kostki wymieść, w związku z tym to chyba niezły wysiłek fizyczny, bo jak ktoś ma dom, szczególnie tutaj pod lasem, czy też niemalże w lesie, to cały czas jest coś do zrobienia. No i w okresie oczywiście letnim pływam i jeżdżę na rowerze. Więc takie lightowe uprawianie sportu. Nigdy jakiś bardzo sportowy nie byłem, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, tylko ćwiczyłem długo dosyć tajski boks w klubie KS Serafin na warszawskim Muranowie. Moim trenerem był świętej pamięci Maciej Skupiński, który był mistrzem świata. Chyba w 2003 roku w Kazachstanie wywalczył tytuł. Naprawdę twardy zawodnik. Był to bardzo, bardzo dobry, fajna przygoda życiowa, ten tajski boks. Długo to ćwiczyłem, no ale w pewnym momencie stał się strasznie kontuzjogenny. Właśnie sobie bark rozwaliłem, z czym się borykam do dzisiaj i jedno żebro mi odpadło i dyndało przez jakieś 10 lat. A poza tym dobrze wspominam. Tak, ale trzeba się ruszać. Skąd pomysł Sikorskiego, żeby rozmawiać z Iranem? Kto mu tak trafnie doradził? Kto jest tam szarą eminencją w MSW? MSZ chyba, pyta pan Kafianin. Nie mam takiej wewnętrznej wiedzy. Dziękuję panu Michaelowi Karjawiakowi z Krakowa za wsparcie. USS Ford został zawrócony z Morza Czerwonego do bazy macierzystej w USA. Wykrzyknik. Tak, ale mówimy o grupach lotniskowych. To znaczy Ford jest spalony przez pożar w pralni, ale ta grupa lotniskowa cały czas tam operuje, bo że to jest tylko lotniskowiec plus, nie? Tam jest jeszcze dużo jednostek pobocznych. Więc formalnie uznaje się, że trzy grupy lotniskowe, tak nazywa się uderzeniowe, coś takiego, są w rejonie teatrze konfliktu. Dobra. Piotrze, a propos, Pajczon, propos końca wojny Iran-USA, co się stanie 1 maja? Nie wiem. PS, kiedy Rosja skończy operację specjalną, trzydniową, jak już 90 dni i się nie skończyło. 5 lat. A ludzie krzyczą jedynie, bo net blokowany. Do końca nie rozumiem, o co chodzi z tymi ludźmi, którzy krzyczą, ale co się stanie 1 maja? Co się jutro wydarzy? Ja nie wiem, co się jutro wydarzy. No zostaną uruchomione jakieś procedury prawne. Nie wiem, czy kiedykolwiek był taki w ogóle kazus wcześniej. Zobaczymy, co kongres zrobi. No problem polega na tym, że aż do listopada, czy też później, no bo to trochę musi wejść w życie, aż do wyborów midterms, kongres jest w rękach republikanów. No, w związku z tym chyba mogą temu Trumpowi naskoczyć. Ale formalnie rzecz biorąc, 1 maja jutro mija 60 dni od rozpoczęcia wojny i Trump ma kłopot, no bo to już musi ogłosić chyba wojnę. Chociaż z drugiej strony, no wojna się skończyła w tym sensie, że jest rozejm, ale rozejm to nie koniec wojny, tylko przerwa. W związku z tym to, co wam teraz powiedziałem, pokazuje, jak szeroka jest interpretacja i jak adwokaci Trumpa z adwokatami strony przeciwnej będą mogli się awanturować w tej sprawie. Jaka jest podstawa prawna całej tej operacji? Adamiec proponuje kapusta, siano, dukaty. Kapusta trochę staroświecko, siano niepoważnie, a dukaty to mi się kojarzy z jakąś gierką dla młodzieży. Ale no, zobaczymy. Myślimy cały czas. Trzeba to kiedyś będzie spisać, słuchajcie. Moi irańscy znajomi, pisze pani Joanna, wspominają z dzieciństwa Bolka i Lolka. Podobno to była bardzo popularna bajka. No ciekawe. Tak jak Prinz Polona i Islandii. No. Czasami się człowiek dowiaduje takich rzeczy. Piotrze, majówka. Okej, okay, pajczon, wszystko jasne. Donaty możemy nazwać co łaska. Będziemy wysyłać co łaski. Wiecie co? Podoba mi się to. Pomysł użytkownika Aqua 6687. Co łaski. Dobra. Muszę sobie to zapisać. Czwartego będę mówił, że dzięki za co łaski. Zabawne. No dobra. Co pan na podsłuchaną rozmowę między Trumpem a Karolem o tym, że Putin chce coś zniszczyć? Kojarzy pan, czy coś więcej o tym wiadomo? Wie pan, coś tyle wiadomości było, jakoś umknęła mi ta sprawa. Przyznaję się, nie zauważyłem tego. Podobały mi się natomiast te wzajemne złośliwości, o których wczoraj mówiłem. O, ayahuasca, pisze pani Wiolka. Czy ostatnio nie były 50. urodziny, a dziś live? Pyta pani Marysia. A, chodziło o 50. urodziny. Głodnemu chleb na myśli, panie Piotrze. Przepraszam bardzo, jakie 50? 46. Jestem 80. rocznik. Do 50 mam jeszcze 4 lata. Ale biologicznie, drodzy państwo, jestem 19-latkiem, bo sprawdzałem. No, dobrze. A pytanie, czy po wizycie Trumpa w Pekinie możemy liczyć na rozmowę z profesorem Góralczykiem? Owszem, no jasne. To nie cegiełki, tylko ofiara, pisze pan Toka Boka. Co pan powie na donate zychorki? Sakiewki. No wiecie co, to wszystko są oczywiście żarty. My też z tego żartujemy. Zawsze to jest wsparcie dla kanału, który, jak wiecie, no nie gryza się tu w język specjalnie, także bardzo za to państwu dziękuję, ale też podkreślam, nie fiksujmy się tak na tym, bo historia realna jest oczywiście za darmo dla każdego. Celem jest dotarcie do jak największej ilości ludzi z naszym przekazem, a jak ktoś chce wspomóc historię realną, zawsze bardzo, bardzo miło, bardzo za to dziękuję. Jest to wzruszające, tak samo jak te fantastyczne frekwencje na tych live'ach. Z tym live'em to był, tak jak wam mówiłem, totalny spontan. Pamiętam, że zaczęła się ta wojna, obudziłem się rano, mówię, Boże, wszystko się sypie, ja mam gościa umówionego na 20, co robić? Przecież ludzie oczekują. Dzwonić teraz do kogoś? Dobra, sam powiem, co się wydarzyło. Połączyłem się i tam bach, 400 tysięcy wyświetleń. Ja mówię, kurczę, robimy jutro, bo się znowu dzieje. I z tego jutra, z tych dwóch live'ów zrobiło się 50, słuchajcie. Tak jak wam mówiłem, historia realna funkcjonowała w taki dosyć sposób pod pewnego momentu, jak każda struktura czy każda ludzka aktywność na pewnym momencie zaczyna działać pewnym systemem, tak? Więc poniedziałki, środy, piątki, 20, niedziela, 18, przewidywalność, pych, pych, rozmowy, tak, tak, ulubieni goście, czasami ktoś nowy, jedziemy według tego samego schematu, a te live'y trochę wszystko to wywróciły, więc dla mnie też to jest przyjemna zawodowa przygoda, bo wyrywam się trochę z tej rutyny, w którą każdy człowiek wpada, prawda? Historia realna ma już 6 lat, słuchajcie, od 4,5 roku i trwa wojna na Ukrainie, wtedy zaczął się ten wielki boom, może troszkę wcześniej, parę miesięcy wcześniej, jak to wszystko zaczęło się już tam nagromadzać, to napięcie międzynarodowe, więc cieszę się, że coś, no, jakaś jest nowa formuła i jestem też miło zaskoczony, że tylu ludzi chce codziennie posłuchać tego, co mam do powiedzenia, także fajnie, cieszę się. Jaki jest plan? Wszyscy pytają też mnie, co ja zrobię z tymi live'ami. No teraz bym marzył o tym, żeby odpocząć te 3 dni, mam tam jakieś pomysły, co zrobić w majówkę, myślę, że wy państwo też macie. Jak coś się będzie działo, to oczywiście będę robił live'y, a po, no to nie wiem, czy jeżeli tempo wydarzeń się zmniejsza, ewidentnie się zmniejsza, tak, czy to będzie miało sens w trybie 6 razy w tygodniu. Może po prostu bądźmy elastyczni i działajmy w ten sposób. Dzieje się coś, jest live. Dzieje się coś, jest live. Nic się nie dzieje, nie ma live'u. No chyba to byłoby najlepsze rozwiązanie. To chyba logiczne. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, napiszcie w komentarzach, czy pod filmem, czy tutaj teraz na czacie, albo napiszcie do mnie na priv. Voucher. Talon. Talon na kota. Bardzo zabawne. Dukat. Co pan wie o Wiedźminie? Akseltos. Nic nie wiem o Wiedźminie, nigdy w życiu nie grałem Wiedźmina. Raz kolega, jak to było 100 lat temu, pożyczył mi jedną książkę o Wiedźminie, ilustrowaną przez chyba pana Polcha, tak? No i tak, i po prostu nie zaciekawiła mnie, znudziła mnie piekielnie, bo ja byłem wielkim fanem fantasy jako dzieciak, ale czytałem tylko i wyłącznie Roberta Irwina Howarda. Miałem po prostu hopla, mam, nie wiem, wszystko mam, do dzisiaj to trzymam. Wszystkie Conany, wszystkie Kane'y, Salomony Kane'y oczywiście, wszystkie inne jego powieści, opowiadania. Miałem kompletnego hopla, ale tam cały czas była akcja, cały czas tam coś się działo w tych opowieściach Roberta Irwina Howarda, a ten Wiedźmin jakoś tak powoli ciągnął się jak guma od gaci. Nie podobało mi się to. Król Karol jest dla mnie idolem od wczoraj. To jego poczucie humoru. Szpilki, jakie wbilał Trumpowi. Super. No, we wczorajszym live, przepraszam, o tym dużo mówiliśmy. Co by było, gdyby malarz nie napadł Rosji? Czy Polska by istniała? Polska, proszę pana, będzie istniała zawsze. Nic jej nie złamie i nic nie zniszczy. I nie ma żadnego znaczenia inne wydarzenia międzynarodowe. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć. No dobrze, drodzy państwo, wsparcie, to jest najlepsze słowo według pana Pajczona. Co z grą o tron? MPOPNE 1410. Powiem szczerze, że kiedy był największy fenomen gry o tron, to odpaliłem pierwszy odcinek i wytrzymałem chyba 6 minut. Uważam to za jakąś po prostu katastrofę. W pierwszej scenie, poprawcie jak się mylę, jedzie jakiś szwadron, jakiś ludzi, w którym, rozumiem, to się rozgrywa w jakimś świecie i chyba główną bohaterką jest jakaś wojowniczka i wokół niej stado Afrykańczyków przebranych za elfy. No coś w tym stylu. Nie, no przepraszam bardzo. Ja takie rzeczy, ja jestem jednak, no staram się trzymać zdrowego rozsądku, więc odpuściłem dosłownie chyba po 6 minutach i nigdy do tego nie wróciłem. Po tych pierwszych paru minutach wydawało mi się to, że to jest jakieś po prostu w klimacie netflixowej, politycznej poprawności, w wymiarze super turbo. No. Nie. No, zupełnie nie mój klimat. Ale może napiszcie, może źle się stało, źle zrobiłem. Podobały mi się mój ukochany serial z tych nowoczesnych oczywiście, to jest Rodzina Soprano. Uważam, że to jest genialny serial i to mogę oglądać. Oglądałem już ze 3 razy, to można oglądać w kółko. Bardzo dobry, realistyczny serial. Oglądałem też z ostatnio Yellowstone, cały serial. Dobrze się to oglądało, chociaż muszę powiedzieć, że kompletnie nielogiczne, absurdalne zakończenie z tym oddaniem ziemi. Nie było żadnego powodu, żeby oddawać tą ziemię tym Indianom. Ekonomicznego, moralny może był, ale ekonomicznego nie było, to strasznie naciągane. No i nie podobało mi się takie wulgaryzmy zupełnie niepotrzebne. Mam na myśli postać córki tego Costnera. Ona dobrze, ta aktorka, to zagrała, ale wywoływało we mnie to takie, wiecie, zażenowanie, jak ona się tak zachowywała w sposób taki bardzo, bardzo wulgarny na ekranie. Nie? Ale Kevin Costner zrobił robotę. To mi się w tym Yellowstone podobało. Fajny serial w sumie. No dobra, okej, okay, kończmy, słuchajcie, drodzy państwo, bo już schodzimy na koty, psy, Yellowstone i co łaski. Trzymajcie się, drodzy państwo, bardzo dziękuję. To był jubileuszowy 50. live historii realnej od momentu wybuchu wojny w Iranie. To jest nowa przygoda dla mnie, też dla was. Bardzo dziękuję za fantastyczną frekwencję. Policzę w trakcie długiego weekendu, jaka była średnia oglądalność tych live'ów. Myślę, że to jakiś po prostu kosmos. Dzięki temu w zeszłym miesiącu byliśmy numerem 1 na całym polskim internecie. Dzięki temu, że państwo te live oglądali jako historia realna, jeżeli chodzi o kanały dziennikarskie, oczywiście podkreślam. Także super, no bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie co łaski. Przepraszam, śmieszy mnie to. Pozdrawiam was w imieniu kota, który dzisiaj się gdzieś zniknął. I tak, kolejny live planuję na 4, czyli 3 dni przerwy robimy sobie majówkowej, chyba że coś oczywiście się wydarzy. Jeszcze raz przypominam, że napisałem nową książkę Polacy. Jest to kolejna odsłona walki historii realnej z blagą i propagandą łzawą i frazesami polityki historycznej. Bardzo wam tą książkę polecam. Jest to 7 część opowieści niepoprawnych politycznie. Piszę tam o powstaniach, o roku 1939, o Polakach w Wehrmachcie, którzy musieli służyć, o powstaniu listopadowym, o powstaniu styczniowym, o rozmaitych dylematach, przed którymi stali nasi przywódcy, o tym, czy Polska wciągnęła do II wojny światowej Wielką Brytanię, czy odwrotnie Wielka Brytania wciągnęła Polskę. Także, drodzy Państwo, każdy egzemplarz Polaków, który kupicie w księgarni historiarealna.pl, ja oczywiście podpiszę i dostaniecie. Premiera jest z autografem. Premiera jest 16 czerwca, ale będziemy wysyłali wcześniej, jak tylko przyjdzie z drukarni. No to tyle. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem, w pierwszym komentarzu też przylepię. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Życzę Państwu wszystkim dużo, dużo odpoczynku i spokoju. Odsapnijcie w trakcie majówki. Pozdrawiam specjalnie naszą moderatorkę, panią Wiolkę. Trzymajcie się, do zobaczenia.